Gościem Poranka Wnet jest Wojciech Górecki, dziennikarz, reporter, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Nieczęsto zaglądamy na Kaukaz, a tam się dzieje.
Dzieje się, tam się zawsze dzieje, tylko nie zawsze właśnie nasza uwaga jest jakoś tam przykuta. Dzieje się, najwięcej dzieje się teraz w Armenii, gdzie dokonała się zmiana ustroju z prezydenckiego na parlamentarny. Kompetencje, które miał prezydent, przeszły w ręce premiera. Z tym, że problem polega na tym, że jest to ta sama osoba, czyli Ser Sarkisian, który zakończył drugą kadencję jako prezydent Armenii, a we wtorek został wybrany przez parlament na premiera i będzie rządził krajem jako premier, co się części opozycji nie podoba.
I zdarzyło się to jednocześnie na tej samej sesji parlamentu?
Nie, to i był proces trzyletni. Zaczęło się to od poprawek do konstytucji zatwierdzonych w referendum jeszcze pod koniec 2015 roku. Potem w ubiegłym roku odbyły się wybory parlamentarne, które wygrała partia Serge'a Sarkisiana, rządząca od wielu lat, taka typowa partia władzy, Republikańska Partia Armenii. Wówczas opozycja uznała wyniki wyborów. I ostatnim etapem tego przejścia systemu prezydenckiego na parlamentarny, przedostatnim akordem były wybory prezydenckie, już nie powszechne, ale dokonane przez parlament. W marcu został wybrany też Sarkisian, to jest popularne nazwisko, ale Armen, niespokrewniony z prezydentem. 9 kwietnia skończyła się druga kadencja Serge'a Sarkisiana. Armen Sarkisian został zaprzysiężony na prezydenta, natomiast, tak jak mówiłem, kilka dni później parlament wybrał Serge'a Sarkisiana na premiera i premier zaczął formować rząd, co właśnie się części opozycji nie spodobało.
I co, są manifestacje, zamieszki uliczne?
Od piątku trwają protesty organizowane przez taki blok Wyjście. Jest to jedyna prawdziwa opozycyjna siła w parlamencie, bo tam jest jeszcze taki blok, który pozycjonuje się jako opozycja, ale w wielu sprawach współpracuje z rządem. Ten blok Wyjście, Jelk po ormiańsku, ma 9 deputowanych w 105-osobowej izbie w Zgromadzeniu Narodowym. Jeden z liderów tego bloku, Nikol Paszynian, rozpoczął taką akcję Mój Krok, która ma na celu, miała początkowo na celu niedopuszczenie do tego, żeby Serge Sarkisian został, utrzymał władzę tym razem jako premier. No to się nie udało, natomiast teraz celem tego ruchu i tegoż deputowanego jest zablokowanie prac rządów. Dzisiaj rano demonstranci otoczyli budynki rządowe. Wiadomo, że pierwsze posiedzenie rządu pod przewodnictwem nowego premiera Serge'a Sarkisiana jest zapowiedziane na popołudnie, wieczór, pewnie się odbędzie w jakimś innym miejscu. Te demonstracje gromadzą nie tak dużo ludzi, bo w szczytowych okresach tam ponad 20 tysięcy, no ale jest to stałe protesty właśnie, tak jak powiedziałem, od piątku i wydaje mi się, że mają tendencję takiego uspokajania się, wyciszania, ale cały czas trwają.
A gdzie w tym wszystkim jest Federalna Służba Bezpieczeństwa, czyli Rosjanie?
No Rosjanie się przyglądają bardzo, bardzo uważnie. Wydali komunikat dla swoich obywateli, turystów, żeby unikali miejsc zgromadzeń ludności. No i czekają, co się wydarzy. Policja armeńska jest bardzo powściągliwa, wstrzemięźliwa, dlatego że 10 lat temu, kiedy Serge Sarkisian rozpoczynał pierwszą kadencję jako prezydent, też odbywały się demonstracje, w których życie straciło 10 osób i to jest taka też trauma i pamięta się o tym, co się zdarzyło w 2008 roku, więc policja stara się tych demonstrantów jakoś przepychać. Demonstracja ma charakter pokojowy, oczywiście nie można wykluczyć jakichś prowokacji, natomiast policja też się bardzo, bardzo stara, żeby to wszystko się odbywało delikatnie i żeby po prostu w sposób naturalny te protesty się wyciszyły.
Możemy to, ten cały konflikt przetłumaczyć na język globalny. Kto jest kim w tym sporze z takiego punktu widzenia świata?
Jest to bardzo trudne, dlatego że jest taka pokusa, żeby nazwać opozycję prozachodnią, dlatego że Blok Wyjście deklaruje się jako taka siła prozachodnia. Armenia jest generalnie zorientowanym krajem na Rosję, jest uczestnikiem rosyjskich projektów integracyjnych Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Unii Eurazjatyckiej, Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Natomiast Blok Jelk, Wyjście, co oznacza to wyjście? To chodzi o postulowane wyjście Armenii z właśnie z tychże projektów rosyjskich integracyjnych, więc jest taka pokusa, żeby tym demonstrantom, którzy protestują przeciwko utrzymaniu władzy przez Serża Sarkisiana, właśnie ich ometkować jako zwolennicy prozachodniej, liberalnej demokracji, a obóz rządzący jako taki blok prorosyjski, ale jest to sytuacja dużo bardziej skomplikowana. Jest, jeśli chodzi o społeczeństwo, to tutaj się rozkładają sympatie pół na pół. Jest tendencja rzeczywiście do tego, żeby ten wektor prozachodni, on się wzmacnia. Po prostu są ludzie trochę zawiedzeni tym, że Rosja nie udziela takiego wsparcia, jakiego by chcieli. Chodzi zwłaszcza o konflikt karabaski. 2 lata temu mieliśmy bardzo dużą eskalację tegoż konfliktu. Natomiast realnie ci prozachodni politycy, i tu jest właśnie ten moment, gdzie musimy się zastanowić, czy taki czarno-biały podział odpowiada rzeczywistości. No, problem polega na tym, że oni żadnych haseł takich nie wysuwają. Ci, którzy właśnie nie chcą dopuścić do tego, żeby Ser Sarkisian utrzymał się przy władzy, ich jedynym postulatem jest to, żeby właśnie nie dopuścić, ale kto ma być w zamian, kto ma być tym premierem, co ma być potem, to takie hasła nie są wysuwane i w ogóle brakuje jakiejś takiej, właśnie stąd między innymi wnoszę, że te demonstracje mają taki charakter już w tej chwili schyłkowy, dlatego że właśnie tam nie ma jakiejś idei przewodnej, jakiejś myśli, jakiegoś programu. Tam się bardzo dużo ludzi takich niezadowolonych dołączyło. Sytuacja jest jaka jest w Armenii, nie za dobra gospodarcza. Studenci są źli, dlatego że kilka miesięcy temu władze uniemożliwiły odroczenie poboru do wojska, że studenci będą po prostu brani do wojska, to jest związane z katastrofalną sytuacją demograficzną. Natomiast właśnie nie ma jakiejś takiej idei przewodniej tych protestów i dlatego takie wpisanie właśnie tych protestów w siatkę geopolityczną jest strasznie trudne. To są jeszcze jakieś właśnie osobiste interesy poszczególnych polityków.
A z czego żyje Armenia?
Dobre pytanie. Armenia żyje w dużej części z diaspory, bogatej diaspory, która jest liczniejsza niż ludność Armenii. W Armenii w tej chwili realnie jest na pewno poniżej 3 milionów ludzi. Spotkałem z szacunkiem, że nawet około 2 milionów. Kilkakrotnie więcej Ormian jest w diasporze i są to często bardzo, bardzo bogate, wpływowe diaspory i w zasadzie każdy Ormianin ma rodzinę gdzieś tam.
Gdzie jest najbardziej wpływowa diaspora Ormian?
W trzech miejscach. Po pierwsze to jest Zachód, głównie Stany Zjednoczone, Francja. Po drugie jest to Rosja, też historyczna, silna diaspora. Po trzecie Bliski Wschód, w zasadzie wszystkie państwa Bliskiego Wschodu. No ale tu mówimy o diasporze zachodniej głównie, która też ma realne przełożenie na politykę Armenii. Chociaż ta rosyjska też jest bogata i wpływowa. Armenia żyje z rolnictwa, z alkoholi, z brandy, z win coraz lepszych, już powoli konkurujących z gruzińskimi, właśnie z owoców, z moreli. Jest nawet takie ugrupowanie, które się nazywa Kraj Moreli, dlatego że morele są tam takim popularnym owocem. Troszkę żyje z tranzytu do Iranu. Natomiast możliwości rozwoju bardzo ograniczone. Są zamknięte granice i z uwagi właśnie na konflikt karabaski z Azerbejdżanem i z Turcją, więc jakikolwiek tam większy rozwój jest trudny. Poza tym są warunki geograficzne, jakie są. Są wysokie góry, więc żeby coś tam przewieźć, to też jest problem.
A ma jakieś geopolityczne znaczenie?
No jako kraj, który graniczył z Turcją, członkiem NATO przez okres istnienia Związku Sowieckiego, to była taka forpoczta, tam powstała baza wojskowa właśnie, która miała pilnować tych rubieży sowieckich. Ona istnieje do tej pory, w tej chwili to jest rosyjska baza w Armenii. Jako kraj, który jest na przedpolach Bliskiego Wschodu, oczywiście znaczenie ma głównie dla Rosjan. Poza tym jest to taki klin wbity w świat turecki pomiędzy Turcją a Azerbejdżan, więc położenie ma dość istotne.
I ta baza wojskowa rosyjska funkcjonuje. To nowoczesna baza?
No to jest baza unowocześniana. Jest problem właśnie z tranzytem, bo tranzyt lądowy jest niemożliwy. Gruzini nie przepuszczają lądowych transportów wojskowych przez cywilne, przepuszczają przez swoje terytorium, więc tam jest możliwy transport z Rosji do tej bazy drogą lotniczą wyłącznie, więc tam jest głównie wyposażenie stare jeszcze, czy jakoś tam unowocześniane, ale jest to duża baza i nawet jest tam szpital, jest lotnictwo, no więc ona odgrywa dość istotną rolę, natomiast oczywiście no nie jest to super nowoczesna baza.
Czy wycieczkę, pielgrzymkę do Armenii pan poleca? Warto tam pojechać?
Jak najbardziej warto. To jest kraj, który w IV wieku przyjął chrześcijaństwo, się szczyci tym, że jest najstarszym krajem chrześcijańskim na świecie. Obchodzono kilkanaście lat temu 1700-lecie chrześcijaństwa. Historycy twierdzą, że to było troszkę później, kilka lat później, no, natomiast to nie zmienia faktu, że jest to bardzo, bardzo stara chrześcijańska ziemia, pełna zabytków, pełna starych kościołów, pełna pięknej sztuki kamieniarskiej. Takim znakiem firmowym sztuki armiańskiej są haczkary, czyli kamienne krzyże, najczęściej wotywne, ale też stawiane w różnych okolicznościach, w różnych intencjach, w różnych miejscach, czasem bardzo trudno dostępne, gdzieś tam wykute i trudno znaleźć podobne do siebie. Każdy artysta chce się czymś wyróżniać, więc to jest miejsce, które gdy odwiedzamy, no, możemy popatrzeć na Ararat, który jest po stronie tureckiej, ale jest bardzo dobrze widoczny z Erewania, czyli miejsce, gdzie, jak wierzą Ormianie, osiadła Arka Noego, chociaż po ormiańsku Ararat to jest Masis. Także to pewnie są średniowieczne echa właśnie tej biblijnej opowieści. Natomiast to są miejsca właśnie takie, które, nie wiem, Osip Mandelsztam nazwał księgą, z której czytali pierwsi ludzie. On też właśnie tym ikonicznym widokiem na Ararat się zachwycał, więc jak najbardziej Armenię polecam. Jest to bardzo ciekawe i warte do zwiedzenia miejsce.
Bardzo serdecznie za to dziękuję. Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, reporter, dziennikarz, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 9:26. Radio Poranku! Jest godzina 9:26. Słuchają państwo Poranka Wnet, którego gościem jest ksiądz Ignacy Pawlus, salwatorianin, który 25 lat spędził w Rosji, część w obwodzie królewieckim, część w Irkucku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To jest poważne doświadczenie i poważna wiedza na temat tego religijności, duchowości rosyjskiej i tego, co dzieje się w Rosji.
Tak. Chociaż już muszę powiedzieć, jestem 2 lata poza Rosją, to jednak wciąż o niej myślę i zgłębiam sajty, które o Rosji mówią, i te religijne, i niereligijne.
Wciąż o niej myślę, ale co o niej myślę? Wchodzimy do tej rzeki, choć się nie zanurzymy bardzo głęboko.
Oczywiście, że myślę dobrze, pozytywnie, bo ludzie, wśród których pracowałem, zapadli mi w serce. Noszę ich w sobie i myślę o tym, jak, co robić, żeby oni wracali do Boga. Pracowałem wśród ludzi różnych narodowości. Oczywiście trzon stanowili Polacy. W niektórych wspólnotach Niemców było dużo. Ale Niemcy i Litwini wyjechali z Syberii. Także zostali w zasadzie Polacy czasem się pojawiali Ukraińcy. Przed chwileczką tutaj był człowiek, który mówił o Ormianach we wspólnotach, w których pracowałem. Byli Ormianie, ale tak zwani Frankowie, bo Ormianie się dzielą na takie dwie grupy religijne. Gregoriańscy, którzy są wierni temu świętemu Grzegorzowi Oświecicielowi, który w IV wieku działał. I jest grupa jakby unitów, którzy zdaje się pod koniec XIX wieku pod wpływem księdza z Francji zachowali swój obrządek, ale złączyli się ze stolicą apostolską.
Ksiądz powiedział o... Teraz mówimy już o Syberii, ale najpierw może byśmy spojrzeli na ten okręg królewiecki, bo to jest najbliżej.
No to jest najświeższa sprawa, ponieważ ja od 91 roku do 2006 roku pracowałem na Syberii, a następne lata, następne 10 lat spędziłem w obwodzie kaliningradzkim. Najpierw w Kaliningradzie, w Królewcu, a potem w Nestrowie, na pograniczu polsko-litewskim. I tam w Kaliningradzie wiara katolicka rozkwita. Tam jest bardzo mocna wspólnota katolicka przy kościele świętego Wojciecha Adalberta oraz przy kościele świętej rodziny. Kiedyś w Kaliningradzie była tylko jedna parafia, a teraz mamy dwie i te parafie obie mają bardzo dużo wiernych.
Ale to są Rosjanie, którzy przychodzą z prawosławia, czy
Jeśli
Rosjanie?
Jeśli idzie o parafię świętego Adalberta, tam najmocniejszą grupą etniczną są Polacy. Natomiast przy kościele świętej rodziny jest bardzo dużo Litwinów.
A Rosjanie, bo jak myślimy o tym obwodzie królewieckim, to rakiety i wojsko. To jest pierwsze i może nawet ostatnie skojarzenie z tym, co tam się dzieje.
Rakiety i wojsko to były raczej tam koło Nesterowa, w tym powiecie nesterowskim czy rejonie nesterowskim. A sam Kaliningrad to jako port, to tam było dużo marynarzy. I to wielu krajów, którzy tam przyjeżdżali, tam było nawet swego czasu duszpasterstwo dla Stella Maris, dla marynarzy.
A co ci, nie marynarze, ale ci Rosjanie, którzy tam mieszkają, co myślą o świecie, co myślą o Polsce, co myślą o takich sprawach doczesnych?
Inaczej życie wygląda w mediach, inaczej wśród zwykłych ludzi. Myśmy tam nie politykowali i między nami nie było jakichś napięć. Ja muszę powiedzieć, że w ciągu 25 lat pobytu w Rosji nie spotkałem na siebie ataku, czy to z powodu tego, że jestem Polakiem, czy z tego powodu, że jestem księdzem katolickim. Natomiast wiem, że jak się z Rosjanami zaczyna mówić o historii, o polityce, to wtedy się wyzwalają różne emocje, dlatego że naszych poglądów nie podzielają oni, my z kolei ich. Niektórzy Rosjanie mają świadomość, że nie zawsze było tak między nami, ale ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że nie rozumiemy się w historyczno-politycznych kwestiach.
Po prostu jest mur na granicy polsko-rosyjskiej i tego muru oni nie przeskoczą, ani
my.
Bo my nie mamy jak, bo nasza historia to jest ta... No tak, to pewnych faktów Rosjanie nie przyjmują do świadomości, na przykład, że 17 września 1939 roku zaatakowali z drugiej strony Polskę w pakcie z Hitlerem.
Tak,
tego
tak,
nie ma.
To jest prawda. To jest prawda.
Tak samo jak widać rosnącą popularność Stalina w Rosji. To też jest kolejny fenomen na tej liście najważniejszych Rosjan zajmuje, nie wiem czy przypadkiem nie pierwsze miejsce.
W tej chwili na pewno jest bardzo popularny.
Ale na czym to polega? Taka świadomość, to jest homo sowieticus. Co to jest, że w każdej rodzinie rosyjskiej był ktoś w gułagu, była ofiara stalinizmu. Wszyscy byli inwigilowani, przesłuchiwani, aresztowani, wywożeni w środku nocy i co?
O tym się nie myśli. On jest zwycięzcą i gwarantem bezpieczeństwa. On jest zwycięzcą i gwarantem bezpieczeństwa. Jednak największym świętem dla nich nie jest święto Paschy, tylko Dzień Zwycięstwa.
I to się utrzymuje. I do tego też nawiązuje prezydent
Putin,
że taka jest ta ikona polityki. Car, który zapewnia bezpieczeństwo. A jak z duchowością, bo no, Związek Sowiecki wychował tych pokolenie ateistyczne, tak? Czy to się zmienia w Rosji, czy nie?
Jadąc do Rosji, to jeszcze do Związku Radzieckiego w 1991 roku, byłem przekonany, że po tym gnębieniu ludzi wierzących, po tych prześladowaniach za wiarę, nastąpi jak gdyby reakcja odwrotna i ludzie się jakoś bardzo mocno otworzą na Pana Boga. Okazało się, że nie. W pewnym okresie czasu religia stała się modą. Ludzie zaczęli chodzić do kościoła, zapalać świeczki, pomagać kościołowi materialnie, ale nie było nawrócenia w tym sensie, że ja przyjmuję chrześcijaństwo jako prawdę życia, jako drogę życia, jako sposób życia. Prawda? I tego nie było. Tęsknota za tradycją, za powrotem do przeszłości, praktykowanie chrztu, obowiązek chrztu, nie do pomyślenia, żeby się nie ochrzcić, ale zmiany życia nie było. I to dotyczy wszystkich, w tym Polaków, którzy mieszkają w Rosji.
Nie potrafią znaleźć klucza świętego Piotra i otworzyć...
Tak. I duszpasterze chyba też czasem wydawało im się, że może mają klucz do serc, żeby otworzyć, ale okazało się, że to nie ten klucz. To był wytrych.
To o czym myślą? O pieniądzach?
Właśnie materializm. Przekonanie, że jest Bóg. Że jest Bóg, istnieje.
Przekonani są.
Istnieje, ale żeby żyć z Bogiem, tego nie ma. I poza tym, co było tragiczne w moim odczuciu, nie było przekazu wiary. Religia była w sercach babuszek, a wnuki od babci nie dostawały tego ziarna wiary, dlatego że religia była krytykowana, ośmieszana w tych czasach komunistycznych i później nikomu się już takiej religii wyśmianej nie chciało spróbować. Czegoś innego. Dlatego popyt na sekty. Zapotrzebowanie na sekty bardzo duże, na jakieś takie modne. Kiedyś tam byli i jogi, i to, chociaż joga to nie jest religią, ale powiedzmy sobie krysznoici, jakieś tam pojawiały się różne sekty, Białe Bractwo w krasnojarskim kraju, Wisjarionowcy i tak dalej, na takie erzace była moda.
Żeby jakoś tą duchowość zaspokoić.
Tak.
I to jest doświadczenie, że ciężko, jak ten proces chrystianizacji ktoś zatrzymał, bo to się dzieje, rozumiem, też w Europie Zachodniej w tej chwili, to potem jedno pokolenie nieobecne w Kościele, już następne, bardzo trudno.
Bardzo trudno. Ale są nawrócenia. I to takie bardzo mocne. Ludzi, powiedzmy sobie, którzy kiedyś byli na przeciwległym biegunie wiary. A potem, nie wiem, na skutek działania przede wszystkim łaski i różnych okoliczności, oni wracali. Byłem świadkiem takich nawróceń.
Które właściwie mogą mieć duże konsekwencje, bo przecież nie wiemy, tak jak w końcu, kto myślał, że dzienniczek świętej Faustyny odegra taką rolę w świecie.
Olbrzymią, tak.
Syberia, kraina bez kresu. Co o niej można powiedzieć w dwóch zdaniach?
No takie wielkie piękno stało się, powiedzmy sobie, miejscem czy świadkiem ludzkich tragedii spowodowanych, powiedzmy sobie, czy działalnością cara, czy później działalnością komunistycznej władzy. I powiedzmy sobie, Syberia jest miejscem przypominającym relikwiarz. Tam ziemia jest nasiąknięta krwią, kosteczki ciał zamordowanych świadków wiary, różnych religii i różnych narodowości tkwią. I ta świadomość, że Syberia jest relikwiarzem, była od samego początku we mnie. Ja chodziłem po tej ziemi, mając świadomość, że to jest ziemia święta. A poza tym żyją tam ludzie bardzo dobrzy, dlatego że tam jest tygiel narodowości. Oni się wymieszali, oni się znali, oni się lubili. Tam nie ma tego, co my nazywamy nacjonalizmem. Tam są wszyscy jak bracia, bo wszyscy wiedzą, że w każdym Sybiraku płynie jakaś krew, czy to polska, czy niemiecka, czy ruska, czy ukraińska, to wszystko tam jest pomieszane. I dlatego tam tych takich względów narodowościowych właściwie nie ma. Oni się wszyscy lubią, szanują.
I nie wierzą.
Niektórzy nie wierzą, albo po prostu uważają, że Pan Bóg jest, no ale On mi do życia nie jest potrzebny, bo ja tak wszystko muszę sobie zrobić, wytworzyć.
Jak ksiądz po 25 latach osiedlił się już na stałe w Polsce, to jakie doświadczenie? Co było największym zdumieniem?
Po powrocie do Polski, jak byłem w Kaliningradzie, to ja mniej więcej się orientowałem, co jest w Polsce grane. Natomiast kiedy byłem na Syberii, to kontakt był utrudniony i dlatego źródłem takiej wiedzy o Polsce byli turyści, którzy przyjeżdżali, grupy. Był także u mnie w mieszkaniu takim trzy pokoje z kuchnią, to po kotem leżały grupy studentów na podłodze, ale już tu jak byłem w Kaliningradzie, to dzięki telewizji, miałem radio też i wszystko, to byłem na bieżąco i przyjeżdżam do Polski.
Ale czy jest coś, czego księdzu brakuje? Czegoś nieuchwytnego, co chciałby ksiądz, żeby tu było z tego syberyjskiego ducha, bo nie z Kaliningradu?
Wie pan, przestrzenie. W Polsce jest taki tłok, tak jakby powiedzieć, ciasno, a tam przestrzenie na tej Syberii. Od wioseczki do wioseczki to tam jest, powiedzmy sobie, kilometrów naście. Prawda, ja się tak zastanawiam, jak ci chłopcy do panien chodzili w zaloty, prawda? A tutaj, no to tam jest wszystko jest, jedno się z drugim łączy. I ja tak, jak przyjechałem, to interesowałem się przede wszystkim zdrowiem, bo troszkę podupadłem na zdrowiu i o tych sprawach takich innych nie myślałem. Interesowało mnie przede wszystkim, jak się leczyć, jak się podleczyć, o.
I mam nadzieję, że ksiądz jest w dobrym zdrowiu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Ignacy Pawlus był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:43.